Po 10 odcinkach spędzonych w Japonii wreszcie dotarliśmy do wielkiego finału Szoguna.
Czy spełnił oczekiwania? Sprawdźmy to.
Odpowiem od razu na pytanie sprzed czołówki. Spełnił.
Tak, ja jestem zachwycona. I bardzo mi się podobało to, że finał był taki cichy i że nie było wielkiej bitwy. No bo od razu.
Tak, od razu idziemy.
Od razu idziemy do wielkiej bitwy, tak.
Której nie było.
Której nie było. Tak, tak, bo wydaje mi się, że właśnie cała siła tego serialu polegała na tym, że byli ludzie w pokojach, którzy knuli.
Bo na tatami, jak siedzisz ze skrzyżowanymi nogami, to się bardzo dobrze knuje.
No, knuje, intrygi snuje. I to było moim zdaniem to, co mnie przyciągnęło do tego serialu. Natomiast wielka bitwa byłaby troszeczkę nie na miejscu. I oczywiście jakby historia Japonii
obfituje
w wielkie bitwy, a ta historia kończy się wielką bitwą i zwycięstwem naszego bohatera, ale fajnie, że to nie jest. Mam wrażenie, że to nie jest o tym serial, no.
Toranaga przewiduje tę bitwę, przepowiada ją, więc my jako widzowie mamy jakiś taki rodzaj satysfakcji, że okej, to będzie, on wygra, ale nie musimy tego oglądać. I to jest bardzo celny chwyt dramaturgiczny, bo jakby tak naprawdę oglądamy to przecież dla bohaterów.
Tak.
Dla spełnienia tych wszystkich relacji, które nawiązały się w ciągu tych 10 odcinków. I pod tym względem ten serial super działa. W ogóle pod względem postaci. Ja rozumiem, że pierwsze kilka odcinków mogło być dość trudne dla widzów, bo dostaliśmy bardzo dużo postaci. Większość to były postacie japońskie, mówiące po japońsku na dodatek.
No ja bym powiedziała 95% postaci.
Czyli większość.
Tak.
Mówię prawdę. I myślę, że niektórzy widzowie mogli się odbić od tego wyzwania, ale to jest ciekawe w tym serialu, że przez te 10 odcinków zdążyliśmy ich poznać i większość tych postaci została bardzo ciekawie pogłębiona.
Tak.
Nawet takie, które na poziomie pierwszego, drugiego, trzeciego, a nawet piątego odcinka mogą wydawać się granymi na jednej nucie, czarnymi charakterami, tak jak na przykład postać Buntaro.
Tak, tak, albo chociażby żona Anjina. Prawda, ta
Fujisama?
Fujisama.
Fujisama to jest moja ulubiona postać. Znaczy mam jeszcze drugą ulubioną postać, ale o nich zaraz. Wyjątkiem może są członkowie Rady, czyli ci tacy prawdziwi wilani, prawdziwe czarne charaktery tej historii. Oni byli dość jednowymiarowi, ale oni też mieli taką rolę do odegrania i to nie była o nich tak naprawdę opowieść. Opowieść była przede wszystkim o tych machinacjach w obozie Toranagi. No i może pora przywołać raz jeszcze, tak jak robiliśmy to przy okazji omawiania pierwszego odcinka Szoguna, to porównanie nieszczęsne do Gry o Tron. Bardzo takie proste, że siedzą w pokojach i wbijają sobie noże w plecy i mówią o jakichś bitwach. Musi to być Gra o Tron. Ja powiem tylko tyle. Porównanie jak porównanie, ale Gra o Tron nigdy nie była tak dobra.
To jest prawda. Też się zgadzam z tym, że Gra o Tron bardziej działała na takich prostszych instynktach. To znaczy było rzeczywiście dużo więcej morderstw i dużo więcej rzeczy się działo. Natomiast ja to wolę, ponieważ naprawdę to jest jakby totalnie pode mnie serial, że właśnie ludzie, intrygi, dramaty, emocje, pożądanie, to wszystko tam było. I też lubię oglądać inteligentnych ludzi na ekranie, w tym sensie, że ludzi, którzy mają plan i którzy wiedzą, co robią. I tutaj mamy właśnie Toranagę, który w sumie jest głównym bohaterem tego serialu, prawda?
Bo to jest tytułowy szogun, chociaż de facto szogunem w toku serialu nie zostaje.
Nie zostaje, prawda?
Szogun in spe.
Tak, 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 ale my mamy takie poczucie, że to jest, jakby wchodzimy z Blackthornem, prawda, w świat i jesteśmy troszeczkę z nim, no bo on, prawda, mówi po angielsku, jakby mówi w naszym języku i jest jakby z naszego kręgu kulturowego, ale fajne mi się wydaje to, że przez cały ten serial, on właściwie, i to zresztą na końcu się okazuje nawet, on właściwie nie jest potrzebny. On właściwie jest tylko po to, że Toranaga uważa, że on jest zabawny i nie, bawi go, no i dlatego on żyje, a nie dlatego, że jest jakąś częścią, jest jakimś ważnym pionkiem w tej grze.
Chociaż to nie jest tak, że nie jest ciekawą postacią.
Nie, nie,
to nie,
nie
jest tak, bo to jest jeden też z problemów z Grą o Tron, że Gra o Tron miała, tak bardzo się rozpraszała miejscami, że mieliśmy te gorsze i lepsze wątki. Na przykład zawsze, kiedy pojawił się Jon Snow, to czekaliśmy, kurde, wolimy kogoś innego. Tutaj nie ma Jona Snowa w tym serialu.
Nie, nie.
To jest bardzo spójna dramaturgiczna historia, też serialowa w takim sensie, że odcinki są zamkniętymi całostkami.
To jest prawda.
Każdy miał super mocny cliffhanger, czy zakończenie, które sprawiało, że musimy czekać tydzień, nie doczekamy się na kolejny odcinek. Tak było zwłaszcza w ostatnim tygodniu i tydzień wcześniej. Więc pod tym względem to działało super. I ja jeszcze w obronie Angina stanę. Mm-hmm. No jednak tutaj dużo takich było spieniężanych wątków w tym finałowym odcinku. Takich momentów, w których czuliśmy satysfakcję, że jakby coś się domyka, coś dobiega końca. On jednak przeszedł jakąś drogę.
Przeszedł absolutnie drogę. Nie, ja nie mówię, że on jest nieważną postacią, czy postacią drugoplanową. Nie. On jest w pewnym sensie sercem tego w serialu. No w tym odcinku moim zdaniem to jest właśnie emocjonalne zamknięcie, prawda, że wygrywają, prawda, nasza strona, ale właściwie katarzys przechodzi Blackthorn, prawda, godzi się ze śmiercią Mariko, godzi się z tym, że zostanie tu w Japonii chyba, jakby staje się, przyjmuje kulturę i przyjmuje obyczaje i to jest... To jest jakby bardzo spełniające.
Chociaż jak wiemy z tej takiej sekwencji nadrzędnej narracyjnie, wygląda na to, że chyba jednak wróci.
Ja uważam, że nie.
Myślisz, że to jest...
Ja uważam, że to jest jego, że to są jakieś halucynacje, które on ma po wybuchu bomby, ponieważ on trzyma cały
czas... Ciekawe, piszcie w komentarzach, co myślicie o tej teorii.
On trzyma cały czas krzyżyk w ręku,
Mariko, a krzyżyk wyrzuca
na końcu do wody, więc tutaj się nie zgadza mi to.
No a scena pożegnania z Mariko piękna, jak z Fujisamą, kiedy wypływają łódką, pożegnać straconych bliskich.
Tak, to jest bardzo wzruszający moment.
I pokonać bariery językowe.
Dla mnie była też wzruszająca scena, jak oni siedzą na tym ganku swojego domu, prawda, i nie ma Mariko obok nich i oni tak siedzą we dwójkę i to jest też takie smutne. Druga scena, która mnie wzruszyła bardzo, to jest scena ciągnięcia sznura przez męża Mariko. Mhm. To też było bardzo wzruszające.
Jak pokazać drugiemu chłopakowi swojej żony, że jednak nie masz mu tego za złe? Przyjdź i pociągnij sznur. Tak to się robi w Japonii. Dobra, pora przejść do długo zapowiadanego wątku mojej ulubionej postaci tego serialu, czyli Yabushige oczywiście. Tadanobu Asano po prostu rozwala ekran. Znaczy już w pierwszym odcinku go uwielbiałem. Po 10 odcinkach uwielbiam go jeszcze bardziej. To jest być może najciekawsza, albo na pewno jedna z najciekawszych postaci tego serialu.
On jest tak uroczo zawadiacki i taki właśnie taki knujący, ale na tym najprostszym... jakby dla nas wszystkich zrozumiałym poziomie. I ten jego wierszyk na koniec jakby też to pokazuje, prawda?
I taka duma z tego wierszyka.
Tak, że właśnie tu Mariko jakieś piękną poezję i Toranaga też tutaj wszyscy bardzo rozpoetyzowani, a on niech mnie psy zjedzą. Ten jego zawadiacki uśmiech po prostu i ta jego energia, którą on wnosił do tego serialu, no naprawdę świetne.
No tutaj Tadanobu Asano podpina się prawie, że pod emplua Toshiro Mifune, co?
Trochę tak.
Jest szereg ról, które grał Toshiro Mifune, które były takie bardziej zawadiackie, bardziej takie
ambiwalentne. Chociażby w Siedmiu Samurajach,
czy w Rashomonie. Ciekawa jest taka ironia tej postaci, że on wszystko, co robił przez te 10 odcinków, było po to, żeby nie popełnić tego seppuku. Mm-hmm. Chociaż w pierwszym odcinku był bardzo chętny to zrobić, kiedy wpadł do wody i się okazało, że nie może wyjść z wody. Blackthorn był bardzo zszokowany. Kiedy wreszcie dochodzi do tego, że nie ma wyjścia i musi popełnić seppuku, jakby osiąga jakiś taki rodzaj spokoju, pogodzenia ze sobą i z sytuacją, z losem. Tak. I ta jego scena z Toranagą na skarpie, kiedy rozmawiają o przyszłości.
Tak, no to jest bardzo skomplikowana scena w sumie, ponieważ to jest scena, która ma strasznie dużo ekspozycji, no i tłumaczenia widzom, co się dzieje, co się będzie działo, jakby praktycznie całego serialu, no i całego planu. I to mogło naprawdę wyjść.
No tak,
różnie.
Bo tutaj Toranaga mówi, że tak naprawdę to wszystko było jego planem.
Tak.
Szkarłatne niebo to tak naprawdę była Mariko.
Tak.
Tak naprawdę o Angjinie też on tutaj mówi, tak? Że Angjin go bawił, a nie był ważny itp. itd. Więc wszystkie faktycznie takie strzelby są tutaj wypalone w tej jednej rozmowie, ale ta rozmowa ma tak silną podbudowę charakterologiczną, tak bardzo ta relacja między tymi postaciami jest ciekawa i sam fakt, że Yabushige się otwiera przed Toranagą. Toranaga się otwiera przed nim. Przez 10 odcinków on był w zasadzie nieprzenikniony, nie wiedzieliśmy, co sobie myśli.
Dokładnie.
Tutaj uchyla troszkę te drzwiczki do swojej duszy, chociaż nie do końca, bo nie zdradza wszystkiego, co Yabushige chciałby się dowiedzieć.
Tak. Widz zostaje z takim poczuciem, że jeszcze jest jakaś tajemnica, no, i że rzeczywiście te postacie są dużo głębsze niż też nam się może wydawać, niż też te informacje, które dostajemy.
Też mam jeden temat do poruszenia. To jest taka refleksja, którą sprowokował we mnie taki artykuł, który przeczytałem teraz na temat Szoguna na portalu Vulture. Polecam ten artykuł. To jest taki artykuł, który zastanawia się nad tym, którego autor czy autorka zastanawia się nad tym, czy Szogun jest serialem japońskim czy amerykańskim. Artykuł stawia taką tezę, że być może to zakochanie w Japonii to jest taki odwrócony rasizm. W takim sensie, że Japonia jest tak wspaniała, że nie widzimy żadnych jej wad. I to jest taki serial, który wyraża marzenie Amerykanów o połączeniu piękna i siły. O tym, że okej, jesteśmy superkulturalni, mamy swoje kody honorowe, nawet kiedy nasz kraj upada, wciąż zachowujemy jakby spokój, jesteśmy wspaniali. I chodzi o to, że kto wie, czy to nie jest aby takie bardzo ambiwalentne, bardzo dwuznaczne, bardzo niezdrowe marzenie o tym, żeby być zarazem silnym i pięknym. Bo no, Japonia na tym kulcie militaryzmu jakby zajechała w bardzo niefortunną stronę.
Niefajny sposób. Wiesz co, wydaje mi się, że to, jak ten serial jest zbudowany, czyli właśnie na tym zderzeniu tych dwóch kultur, prawda? I że to, że my nie zawsze rozumiemy, jako widzowie z Zachodu, nie zawsze rozumiemy motywację czy postępowanie bohaterów, prawda? I że my byśmy prawdopodobnie tak nie zrobili, pokazuje trochę, że jednak ta perspektywa Japonii wydaje mi się, że jest tutaj przyjęta. Ja nie czułam, że tutaj Japonia jest jakoś gloryfikowana i że te zachowania są w jakiś sposób pokazane, że one są lepsze niż zachodnie, prawda? No, nie zapominajmy, że na początku jeden z towarzyszy podróży
zostaje
ugotowany. No, więc,
kto by nie chciał ugotować chrześcijanina?
No, tak, no. Wydaje mi się,
tak.
że... Wydaje mi się, że też ciekawie jest pokazany jakby ten konflikt między religią katolicką i protestancką, prawda, tutaj. I to, że wszyscy się kłócą i że bardziej wydobyta jest natura ludzka. I to jest jakby ciekawsze w tym serialu, a nie zderzenie kulturowe. A ty co myślisz?
Ja myślę, że wszyscy się kłócą z jednym wyjątkiem. My nie będziemy się kłócić o to, że to był dobry serial. Oglądając który co tydzień, cieszyłem się, że go oglądam.
To
myślałem
prawda.
Sobie, wow, super, że ten serial jest.
Tak.
I myślę, że całkiem możliwe, że w tym roku nie będzie już lepszego serialu.
Ród Smoka, drugi sezon.
Zobaczymy, poprzeczka jest wysoko.
Poprzeczka jest
panowie
wysoko.
Panowie Targaryenowie i panie. Pytanie do was. Kochacie Japonię? Kochacie Szoguna? Gra o Tron była lepsza? Piszcie, a my się z wami żegnamy. Ileta Kranowska, Jakub Popielecki. Oglądaliście Serial Killers.